Jan Bielatowicz, pisarz i żołnierz na włoskich szlakach, część trzecia. Jan Bielatowicz, wyruszając w dalszą wędrówkę po Włoszech, wyrusza oczywiście z Rzymu i wraca na Via Appia. Widnokręgi, pisze, nieba są fiołkowe. Kopuła świętego Piotra unosi się nad ziemią, jak błogosławiąca pielgrzymom z daleka ręka Ojca Świętego. Kościół apostolski musiał stanąć w Rzymie, skoro tędy wiodła ulubiona droga aniołów. Po drodze, jak zwykle, wspominki historyczne, tym razem o legionach Dąbrowskiego, wysłanych tu przez Napoleona, potem o Terracinie, barierze granicznej dwóch krain, kampanii rzymskiej i neapolitańskiej, ale i dwóch klimatów, stref wegetacji, dwóch państw, Rzymu cesarskiego, potem papieskiego i Wielkiej Grecji, dwóch narodów latyńskiego i greckiego, wreszcie dwóch typów etnicznych. Terracina, podkreśla, była bramą greckiej kultury do Rzymu. I oto już neapolitańskie południe, drzewa ogromne, ogrody gęste, owoce płonące puszą się w naturalnej cieplarni, łagodzonej tylko delikatnym wietrzykiem Brezza di Mare, no i naturalnie wszechobecny wulkan, nad którym unosi się zawsze biała, bura lub przeźroczysta chmura, Pino Vulcanico. Tak wygląda na ziemi piękno, od którego serce boli, a nie zapomina o wydarzeniu sprzed niemal tysięcy lat, gdy śmierć z Wezuwiusza zasypała Stabię, Herkulaneum i Pompeji, i przypomnienie, że to nikt inny, a nasz cudowny poeta, Juliusz Słowacki, przenosił Neapol nad Rzym, może dlatego, że była to odwieczna przystań poetów, może rybaków poezji. Opisuje nastrój i atmosferę Neapolu, miasta jedynego w swoim rodzaju, w którym codzienne życie toczy się na ulicach, a krzyki, pisze Bielatowicz, wydzierają sobie wzajemnie panowanie nad tłumem, kokietując figlarnymi mlaskaniami, westchnieniami, głoskami pytajnymi lub waleniem pięścią lub nożem w banki straganowe. Nad tym wszystkim góruje Capodimonte, Park Królewski, a w pałacu niezrównana galeria sztuki z arcydziełami europejskiego malarstwa najwyższej klasy, a potem San Elmo z kościołem i klasztorem cystersów, świątynie artystycznej dumy Neapolu. Bielatowicz rozumie specyficzny charakter piosenki neapolitańskiej. To słynne O Sole Mio, Santa Lucia, Torna a Sorrento, Mia Bella Napoli, bo Neapolitańczycy, jak zwraca uwagę, nie mówią, lecz śpiewają. Nieskończone misterium zaślubin morza ze słońcem wyzwala, widać, ten śpiew z duszy ludzi. Tańczy się też ciągle na weselu natury. Tarantella jest córką Neapolu. Na tle rozwrzeszczonego Neapolu widzi owe wielkie uniesienia religijno-ludowe, a więc uroczystość świętego Antoniego, dni cudu świętego Januarego, czy święto Matki Boskiej w Piedigrotta, a jeszcze Dzień Świętej Łucji, gdy marynarze wrzucają przechodniów do morza. W Neapolu obchodzi się weneckie zapusty, w Wielkim Tygodniu odwiedza groby pańskie, Wielkanoc świętuje się wystawnym jedzeniem, gody żłobkami dzieciny, szopką, choinką i turoniem. Bielatowicz nie zapomina o wielkich Polakach, uświadamiając czytelnikowi, że to tutaj, a nie gdzie indziej, po raz pierwszy przetłumaczono na obcy język Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, drukując powieść najpierw na amach miejscowej gazety w 1897 roku. Neapolitańskie muzeum przesłało pisarzowi dar. Nie ma, pisze Bielatorcz Witalii, miejsca, skąd by nie można dostrzec Polski. Jest to chyba jeden z nielicznych wypadków, żeby żołnierz, trzymający jeszcze niedawno śmiercionośną broń, przerzucił się z włoskich pól bitewnych na wyspę poezji i miłości. Rozdział Wyspa Syren zawiera sumę oczarowań kapryjskich żołnierza spod Monte Cassino i jest dowodem niezapomnianych przeżyć, jakich mu dostarczyły krajobrazy wyspy, legendy, tradycje, historia. Patrząc z brzegu, pisze, na złote i srebrne iskry odpływające ku wyspom, wydaje się, że stamtąd jest jeszcze bliżej do słońca. Sorrento wyciąga ku Capri rękę Cyplumassy, jak dziecko ku upragnionej zabawce. Ludzie z lądu płyną ku Capri z nadzieją, że stamtąd będzie lepiej widać słońce i morze. A tymczasem wyspa obrócona jest tęsknotą ku lądowi, zatoce, choć to na północ. W istocie jest to bowiem zbyt wyspa smutna. Dość nieoczekiwane to stwierdzenie. Zawsze przecież czyta się o pogodnym Capri, a Bielatowicz jest zdania, że w ogóle wszystkie wyspy są smutne. Dużo tu zresztą oryginalnych określeń i charakterystyk. W górach wapiennych obu części wyspy widzi doskonałe miejsce dla jakichś gigantycznych inscenizacji literatury klasycznej, na przykład dla Eneidy czy Georgik. Niedarmo przed wojną, w 1937 roku, planowano otwarcie takiego amfiteatru pod gołym niebem w ruinach willi Tyberiusza, a dekoracjami byłoby wszystko, co tu się znajduje, stare rzymskie ruiny i niezrównany pejzaż. Dla Bielatowicza Capri jest arystokratyczne, a na Capri ludowe. Przez Capri przeciągają i odpływają przybysze, a na Capri jest osiadłe. Na Capri zauważa się elementy architektury rzymsko-romańsko-saraceńskiej z przewagą pierwiastków orientalnych. A na Capri jest włoskie. Tu też, pisze, najmniej jest melancholii wyspiarskiej, a najwięcej pieśni i ludowych obrzędów. Jest i lazurowa grota, którą jednak po tylu piórach trudno opisać na nowo. I odkrywczo są zaułki kapryjskiej. Cała radość Capri skupiła się w tych uliczkach. Niestety Polakom poświęca niewiele miejsca, a przecież przeszły przez wyspę największe polskie sławy literackie. Od Słowackiego, Kraszewskiego, Asnyka, Żeromskiego, Konopnicką, poczynając poprzez Makuszyńskiego, Parandowskiego, Kuncewiczową, a na Gustawie Herlingu Grudzińskim i Romanie Brandstetterze kończąc. Ale za to napisał o szczególe, o którym nikt nie wspomina, a mianowicie o odkryciu w Czertozie, klasztorze Kartuzów, wielkiego fresku wyobrażającego pono Jana III Sobieskiego, na którym waleczny monarcha przedstawiony jest z aureolą świętego. Tak Capri pomnożyło liczbę świętych o świętego Jana Sobieskiego. Wie naturalnie Bielatowicz, że tu było kiedyś Muzeum Quo Vadis Jana Styki, że w Neapolu wydano album ilustracji do powieści, ale chyba nie znał szczegółów pobytu na Capri Józefa Konrada Korzeniowskiego, bo nie napisałby, że pisarz czuł się tu dobrze, jak wszyscy Polacy o duszach zadumanych i refleksyjnych, gdy z listów autora Lorda Jima wynika całkiem co innego. Wspomina oczywiście wielkiego piewcę wyspy Stefana Żeromskiego, który tu bawił z chorym synkiem Adamem i Marią Skłodowską-Curie. Kończy melancholijnie. Smutek chodzi po ścieżkach i skałach Capri. Z Monte Tiberio widać dzieła wszystkich dni stworzenia. Trudno nie pomyśleć, że umierając chciałby się mieć pod powiekami to morze błękitne z maleńkimi piankami wysp, wyniesionych z morskiej otchłani dla ludzkiego szczęścia.